naszym gościem jest pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz, publicysta, autor książki Pedofilią w Kościół, oblicza kłamstwa. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, no, mam wrażenie, że kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego teraz skupia się na kwestiach, które może nie do końca są związane z samymi wyborami, ale ogromnie polaryzuje scenę społeczną. Mianowicie zaczęło się nie chcę mówić wykładu, może bardziej wystąpienia pana Jażdżewskiego na spotkaniu z panem Donaldem Tuskiem. Później była profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, teraz sprawa, która nie znika z pierwszych stron gazet, z mediów, sprawa pedofilii i to zawężonej wyłącznie do Kościoła katolickiego. Jak pan postrzega w ogóle tę sytuację, w której się dzisiaj znajdujemy? Czy to jest też jakiś ciąg zdarzeń? I jak pan to rozumie? Bo pan Kościołem zajmuje się od bardzo dawna tematami związanymi z Kościołem.
Nie ulega wątpliwości, że to, co obecnie się dzieje, to nie jest dzieło przypadku. Ja zawsze mówię tym, którzy ze mną rozmawiają, proszę, rozejrzyjcie się dookoła. Mamy do czynienia z walką z Kościołem, z prześladowaniem Kościoła. Ja wiem, że od razu padają zarzuty, że się przerzuca to na drugą stronę. Jan Paweł II mówił kiedyś, powtarza bardzo często, o budowaniu świata bez Boga. Ja odnoszę wrażenie, obserwując i Kościół, i to, co go otacza, że mamy do czynienia z budowaniem świata nie tyle bez Boga, co przeciwko Bogu. I te wszelkie działania to jest konsekwencja tej walki, tych sił, które usiłują nie tylko zniszczyć chrześcijaństwo, ale zdemoralizować człowieka. Bo to taki jest tego cel. Jeżeli się tym przyglądamy się temu, co się dzieje, taki jest tego cel. I te zdarzenia, o których ojciec mówi, one musiały przybrać na sile przed wyborami, bo wiadomo, jaka jest taktyka, kto co chce ugrać. I nie jest to dziełem przypadku. To wszystko dzieje się, to jest dokładnie zaplanowana rzecz. Nie jest to dziełem przypadku też kolejność tych zdarzeń. Proszę zobaczyć, że każde dotyczy czegoś innego, a jednocześnie, jeżeli weźmiemy to pod lupę jako całość, okazuje się, że wszystkie się zazębiają. Cel jest jeden. Kościół w tym czasie jest dla tych sił, można powiedzieć, przeciwnikiem politycznym, bo Kościół głosi prawdę. Dlatego Kościół trzeba wykluczyć z debaty politycznej. I taki jest cel tych działań. To jest tak jak z politykami. Są politycy, którzy określone siły usiłują wykluczyć z debaty politycznej. I tak jest teraz z Kościołem, ponieważ Kościół stoi na straży prawdy Ewangelii. I to jest nie do zniesienia dla tych sił, które robią to, co robią. Wszyscy widzimy, co robią.
Panie redaktorze, ale też trudno zaprzeczać i nie wolno tego robić, że przypadki przestępstw na tle pedofilskim miały miejsce i związane są z niektórymi kapłanami czy ludźmi Kościoła, więc odsłanianie tego, czy to można traktować jako atak na Kościół?
Tak. Ja co do tego nie mam wątpliwości i zaraz powiem dlaczego. Oczywiście przypadki przestępstw o charakterze pedofilskim wśród duchowieństwa się zdarzały. Nie tylko się zdarzały, nie mówimy w czasie przeszłym, bo się zdarzają. Ja zetknąłem się z takimi sprawami i z rozprawami. Te rzeczy się zdarzają. I należy o tym mówić, należy z tym walczyć. To nie ulega wątpliwości. Natomiast te potknięcia, te nadużycia, te przestępstwa nielicznej grupy w tym momencie są wykorzystywane do walki z Kościołem. Na czym to polega? Jeżeli w społeczności 100 tysięcy osób znajdzie się 4, którzy dopuścili się takich przestępstw, usiłuje się zrobić taką, wytworzyć taką atmosferę, że pozostałe 99 tysięcy też są winnym. I to jest dowód ataku na Kościół. Druga rzecz, z którą mamy do czynienia, nie ma porównania, nie ma statystyk. Nikt nie pokazuje statystyk. Mówi się, rzuca się w eter jakieś hasła, natomiast nie ma tej bazy porównawczej. Ja powiem tylko tak. W ciągu 5 lat w Stanach Zjednoczonych skazano samych nauczycielek za przestępstwa o charakterze pedofilskim 250. To jest dwukrotnie więcej niż księży w ciągu 50 lat. Dlaczego o tym się nie mówi? To ze statystyk naszych ministrów wynika, że duchowni są najmniejszą grupą społeczną, którzy są skazani za pedofilię. Innych grup się jakoś nie dotyka. I z ostatnich dni dowody. Proszę zobaczyć, kiedy ukazała się książka za pedofilią w Kościół, odezwały się, jak to się mówi, uderz w stół, nożyce się odezwą. W moim przypadku te nożyce się odezwały. I retoryka komentarzy wokół książki jest taka, że książka zaprzecza, jakoby istniała pedofilia w Kościele. Nie. Ja spodziewałem się tego, dlatego już w pierwszych zdaniach napisałem w tej książce, że nie należy zaprzeczać, ponieważ te zdarzenia się zdarzają, nie można pomniejszać problemu, nie można nie przechodzić obojętnie obok ofiar, ale trzeba pisać o tym prawdę. Problemem jest to, że nasze media nie piszą prawdy, publikują kłamstwa i mało tego. To nie jest w tym przypadku, bo ja mam dowody przy powstawaniu tej książki, ale również z wczorajszego dnia, chociażby portale Wirtualna Polska czy inne, dowody kłamstwa, świadomego kłamstwa tychże mediów. Więc jeżeli o tym dyskutujemy, zacznijmy od tego.
A na czym te kłamstwa polegają, panie redaktorze?
Prosty przykład wczorajszego dnia. Skontaktował się z nami redaktor Tomasz Molga z Wirtualnej Polski, który prosił o kontakt ze mną, ponieważ chce napisać o książce, chce coś powiedzieć o książce. Jak podkreślił, portal Wirtualna Polska pisze prawdę, jest sprawiedliwy i tak dalej, no, całą litanię. Więc wychodząc naprzeciw, odpowiedziałem na to zaproszenie. Zapytałem, czym mogę pomóc, chętnie pomogę. Wówczas ten pan napisał mi, opisał, na czym jest problem, co chcę napisać i poprosił mnie o odpowiedź. W odpowiedzi poprosiłem o zadanie pytań i na tym się urwało. Wieczorem na portalu Wirtualnej Polski czytam artykuł pana Molgi, który pisze, że próbował się skontaktować z panem redaktorem Sebastianem Kaczeckim. Redaktor niestety odmawiał kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Ja te przykłady mógłbym mnożyć. Przed chwilą na jednym z portali również znalazłem podobną informację. A więc widzimy, na czym to polega. Zniesławić, okłamać opinię społeczną, byle tylko dopiąć swego celu. A cel jest taki, by z każdego księdza zrobić pedofila. Na to zgodzić się nie możemy i na to naszej zgody nie będzie.
Ale no, te przypadki jednak są i to jest o każdy przypadek za dużo.
Oczywiście, oczywiście. Każdy przypadek trzeba badać osobno. Na każdy trzeba spojrzeć osobno. Ja już kilka lat zajmuję się tymi sprawami. Uczestniczyłem w tych sprawach zarówno w sądach tutaj w Polsce, byłem obecny na rozprawach. Uczestniczyłem w tych sprawach w Kongregacji Nauki Wiary. Przyglądałem się temu z bliska. Ta książka nie powstała jako odpowiedź na film Sakierskiego, tak jak niektórzy twierdzą, czy efekt jakiegoś spontanicznego zrywu. To jest efekt kilkuletniego przyglądania się tymże sprawom. I w tej książce mówię wyraźnie. Tych, którzy dopuścili się tego rodzaju obrzydliwych czynów, należy ukarać. Natomiast tych, którzy przy tej okazji zostali fałszywie oskarżeni, należy im przywrócić dobre imię. Tylko w ten sposób będziemy mieli przejrzystość, jasność konkretnych sytuacji. Natomiast z tych danych statystycznych, które mamy, wynika, że na 90 informacji medialnych w stosunku opisujących 90 kapłanów oskarżeń o pedofilię, zaledwie 4 są prawdziwe. A więc zachwiano tutaj proporcjami celowo, by pokazać społeczeństwu duchowieństwo jako tą grupę najbardziej zagrożoną. Mówi się o przejrzystości. Ja powtarzam, przejrzystość będzie wtedy, kiedy winny będzie winnym i będzie osądzony, a niewinny pozostanie niewinny. Nie róbmy z niewinnych przestępców. To jest niesprawiedliwość, która przy tej okazji, z którą przy tej okazji mamy do czynienia.
Pan, bo tak nie miałem okazji jeszcze czytać książki, ale delikatnie przejrzałem, również patrzę na tytuły poszczególnych rozdziałów, pisze pan o na przykład przedsiębiorstwo pedofilia. No, powiem szczerze, że w kontekście tych zdarzeń, o których, no, które z natężeniem rzeczywiście są pokazywane dosyć jednostronnie, no bo dotyczą tak naprawdę tylko jednej kategorii, o której teraz wspominamy. No, tego typu nawet tytuł no, może budzić taką reakcję. No, to jest postawa obronna, zwyczajnie postawa obronna.
Ja tytuł nie jest przypadkiem. Ja, każdy, kto przeczyta ten rozdział, będzie wiedział, dlaczego taki tytuł. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych stworzono system, wypracowano system włącznie ze zmianą prawa i to tylko w stosunku do duchowieństwa i Kościoła katolickiego, który pozwala prawnikom wyłudzać pieniądze od Kościoła na podstawie fałszywych oskarżeń. Prosty przykład. Jeff Anderson, ten, który dorobił się na tym biznesie najwięcej. Ja w książce o tym piszę, w Stanach Zjednoczonych ten problem jest znany. Ten człowiek i jego prawnicy odwiedzali przestępców w więzieniach, prosząc, oferując oskarżanie księży, konkretnych księży. Przedstawiali imiona, nazwiska, proszę bardzo, proponując oskarżanie konkretnych księży. Przy czym zasada była prosta. Nie bierzemy, nie chcemy od klienta żadnych pieniędzy, my wygramy milion, 30% dostanie ten klient, który oskarżał, 70% idzie do prawników. W książce przedstawiłem nazwiska, fakty, oczywiście nie wszystkie, bo to nie ma objętość, i cały system, który został wypracowany w Stanach Zjednoczonych. Nie był to system, który nagle, spontanicznie coś się zrodziło, tylko wszystko zostało starannie robione. Te narzędzia i ten system przygotowano, przerzucono to na Irlandię i teraz usiłuje się tym samym sposobem zrobić to samo w Polsce. To nie jest rzecz, tu nie chodzi o ofiary. Tu nie chodzi o tych, którzy zostali skrzywdzeni. Tu chodzi o pieniądze. I w Stanach przede wszystkim protesty toczą się o pieniądze. Proszę zobaczyć kwoty odszkodowań zasądzane. Tu nie są zachowane żadne proporcje. Ja czytam, jeżeli czytam w aktach, przeglądam akta i słyszę, że jakaś dziewczyna za gwałt z trudem dostaje 100 tysięcy odszkodowania, zgwałcona osoba, a ofiara księdza, która nie padła ofiarą, nie była ofiarą gwałtu, ale no, powiedzmy dany człowiek pogłaskał tą dziewczynę po głowie, żąda miliona złotych? Coś tu jest nie tak. I to ten przykład, który podaję, miałem z nim do czynienia w Polsce. Mam z nim do czynienia w Polsce, bo w procesie dalej uczestniczę.
Pan wie, panie redaktorze, że no dzisiaj tego typu twierdzenia, które pan tutaj mówi, czy pewnie też w tej książce się znajdą po lekturze, będziemy mogli to stwierdzić, no one jednak będą miały w tle tego typu sugestie, zwłaszcza ze strony mediów, które dzisiaj tak dużo mówią na temat pedofilii tylko w Kościele. Bo nie mówią o pedofilii w ogóle, nie mówią o pedofilii w Kościele pośród innych, tylko o pedofilii w Kościele, ale będzie to zarzut, że pan broni pedofilów w koloratkach.
Ja się tego spodziewałem. Przygotowując tę książkę, wiedziałem, że takie będą reakcje. Ja pamiętam sprawę arcybiskupa Wielgusa i pamiętam tamtą swoją publikację, pamiętam, z czym się tam zetknąłem, więc to nie jest dla mnie zaskoczenie. Nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Ale w tych komentarzach, które czytam na temat tej książki, nie dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Oczywiście rzuca się pewne rzeczy, że broni i tak dalej, bez podawania żadnych faktów. W książce są konkretne liczby, nazwiska, fakty, daty. Myślę, że przyjdzie czas, że opublikuję i akta procesowe. Przygotowując tą książkę, przejrzałem, że tak powiem, dosje 4900 ponad księży w Stanach Zjednoczonych, którzy zostali oskarżeni. W książce są dokładne liczby, dokładne fakty, daty, miejsca. Dziwię się, że w tej dyskusji, w tej fali oskarżeń nikt z tym nie próbuje dyskutować. Nikt do tego nie nawiązuje. Podam jeszcze jeden przykład. Ojciec mówił o... głośno jest o filmie pana Sekielskiego. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego pan Sekielski w ostatniej chwili z filmu wyciął sceny z Markiem Lisińskim, prezesem fundacji Nie Lękajcie Się. Oczywiście żaden z nich już nie wyjaśnia. A myślę, że odbiorcom należałoby się to wyjaśnienie. Pan Sekielski wyciął te sceny, dlatego że Marek Lisiński, prezes fundacji Nie Lękajcie Się, jest oszustem podającym się za ofiarę księdza pedofila. Uczestniczyłem w jego rozprawie zarówno w procesie tutaj w Polsce, jak i w Kongregacji Nauki Wiary. Widziałem wszystkie akta związane z tą sprawą. Nie tylko ja, ale również inni dziennikarze, którzy się ze mną kontaktowali w tej sprawie, dobrze wiedzą, że mamy do czynienia z oszustem. I ci sami dziennikarze lansują go na ofiarę księdza pedofila. Czy to nie jest skandal?
Jak rozumiem, na poparcie tych twierdzeń ma pan dowody, bo z tego może być proces, panie redaktorze.
Oczywiście. Nie tylko ja mam dowody. Sąd ma dowody, prokuratura ma dowody, kongregacja ma dowody. Ja z tymi dowodami próbowałem się uporać przez kilka lat. Woziłem, pokazywałem, wszyscy wiedzą, ci, którzy zetknęli się z tą sprawą, jakie są kulisy. I również pan Sekielski się zdaje sobie z tego sprawę, jak i inni wspierający go dziennikarze, bo nawet ze mną o tych sprawach rozmawiali. Więc to nie jest żadna tajemnica. Wszyscy wiemy, ale fundacja była potrzebna i pan Marek Lisiński był potrzebny do rozpętania takiej bitwy. Teraz, kiedy okazało się, że może być proces, jeżeli pan Sekielski pokazałby go w telewizji z tymi oskarżeniami, no to szybko wycięto, zatuszowano i nikt nie próbuje opinii społecznej wytłumaczyć dlaczego.
Strona, która tak bardzo dużo mówi o tym, że właśnie chce bronić dzieci, że trzeba bronić przed pedofilami, no patrz pedofilami w koloratkach, bo tylko na ten temat w zasadzie się ciągle mówi. Jednocześnie wskazuje na to, że dobrym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie chilijskie, czyli podanie się do dymisji całego episkopatu, że jeżeli Kościół tutaj nie będzie nic robić, a na pewno nie będzie nic robić, to trzeba by wszystkie archiwa, wszystkie w ogóle przejąć jakby sposób rozliczania także na ścieżce kościelnej, bo przecież mamy ścieżkę cywilno-karną i ścieżkę kościelną, prawa kościelnego. Osoba, która dopuszcza się tego typu czynów, a jest księdzem, to podlega obu prawom, państwowemu i kościelnemu. Żeby tutaj państwo przejęło także tę sprawę rozliczeń, no patrz, jak rozumiem, jeżeli dobrze to rozumiem, także rozliczeń kościelnych. Jak pan patrzy na te głosy, na te wystąpienia, na te sposoby, które te środowiska sugerują do rozwiązania no, straszliwej sprawy?
To nie jest nic innego jak wypracowanie kolejnych środków do wyłudzania pieniędzy. Ja powiem tak, czy w Polsce mamy prawo, czy nie mamy prawa? Jeśli mamy prawo, to przestępcy, niezależnie czy są nauczyciele, trenerzy, adwokaci czy księża, ich miejsce jest w sądzie, w prokuraturze. Każda taka sprawa winna trafić do prokuratury. Jednak, tak jak było w Stanach Zjednoczonych, kiedy spróbowano to zrobić, okazało się, że jeśli chodzi o księży, to jest mała cząstka. A przy małej cząstce, no nie będzie tego wielkiego boomu. Więc powołajmy komisję, powołajmy inne struktury, które będą oskarżać wszystkich. Tak zrobiono w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych wypracowano ten model, wtedy kiedy odtajniono akta, udostępniono akta archiwizacji powstańskiej dla Boston Globe i każda informacja, która się pojawiała o oskarżeniu, uznawana była za wyrok. Czyli ksiądz oskarżony równa się winny. I to chce się teraz zrobić w Polsce. Zresztą taka jest narracja medialna. Pojawia się informacja o jakichś tam zarzutach. Ksiądz już jest piętnowany jako winny. I ja pytam jeszcze raz, czy my w Polsce nie mamy prawa? Czy to jest taka samowola, samosądy? Mamy system prawny, mamy prawo karne i wszyscy podlegają bez wyjątku temu prawu, również księża. Oprzyjmy się na tym, a wtedy zobaczymy, będziemy widzieć, jaka jest rzeczywista skala. Nie twórzmy fikcji, bo to, co się próbuje tworzyć, to jest fikcja. Oczywiście, może zrobić tak jak w Holandii, że do rozliczeń z Kościołem powoła się aktywistów gejowskich i protestantów. Może tak jak w Stanach Zjednoczonych, że zajmą się tym środowiska żydowskie. Tego chcemy? Nie widziałem raportu, który był przygotowany, no jeden, poza jednym, który był przygotowany uczciwie. Wszystko tworzą środowiska albo protestanckie, albo środowiska żydowskie, a najbardziej zaangażowane są w tym środowiska gejowskie przy wypracowaniu tych raportów. Więc o czym my tu mówimy? Tego samego chcemy w Polsce?
Pojawiła się też informacja, panie redaktorze, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, zwołał zebranie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, którego głównym tematem będą dalsze działania Kościoła w Polsce w sprawie ochrony nieletnich. To spotkanie ma odbyć się za tydzień, 22 maja.
Proszę ojca. Przykro to mówić, ale ja jako publicysta naszego dziennika i dziennikarz wiele lat uczestniczę w konferencjach Episkopatu Polski i przyglądam się. Od 2 lat tematem każdej konferencji jest pedofilia, tak jakby nie było innych tematów. I efektem tego jest to, co mamy dzisiaj, film Sekielskiego i żadnej obrony w stosunku do fałszywie oskarżonych kapłanów. Więc po co to wszystko? Musimy sobie zadać pytanie również my, i świeccy, i księża, i biskupi, czy to jest dobry kierunek? Czy ten kierunek nieustannego przepraszania za wszystko, również za to, że jesteśmy katolikami, wreszcie będziemy przepraszać? Czy to jest dobry kierunek? To nie jest dobry. Najważniejsze w tej rzeczy, moim zdaniem, jest to, by demaskować oszustów, pisać prawdę, ukazywać prawdę. Kościół zrobił bardzo dużo w tym zakresie. Żadna inna instytucja w walce z pedofilią nie zrobiła tyle, ile zrobił Kościół. Jednak tego się, o tym się zapomina, o tym się nie mówi. Usiłuje się przerzucić, odwrócić uwagę od źródeł tych przestępstw na tych, którzy de facto zrobili najwięcej.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Jak rozumiem też obok pokazania tego arcyważnego kontekstu, który no właśnie ma na celu pokazywać prawdę, a nie półprawdę, ćwierćprawdę, jest to, że niezależnie od tego, jaką koszulę nosisz, czy to jest koszula czarna, czy to jest koszula biała, czy to jest koszula drelichowa, robocza, czy każda inna, jeśli jesteś przestępcą, twoje miejsce jest w więzieniu.
Oczywiście. Oczywiście. To jest jedyne wyjście. To jest jedyne wyjście z sytuacji, żebyśmy mieli przejrzystość. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, i to o tym wyraźnie powiedziałem w książce. Tu niepotrzebne są żadne komisje, badania i tego rodzaju rzeczy, zwłaszcza tworzone przez środowiska lewicowe. My mamy prawo. Miejsce przestępcy jest w więzieniu. Jeżeli ktoś dopuścił się takich czynów, niezależnie z jego środowiska pochodzi, każda taka sprawa powinna trafić do prokuratury, do sądu. Sąd rozstrzygnie, czy jest ktoś winny, czy jest niewinny. Ale dodam jeszcze jedną rzecz. Pod jednym warunkiem możemy liczyć na uczciwość. Jeżeli rozprawy w sądach będzie się monitorować. Uczestniczyłem w kilku rozprawach. Widziałem akta, przeglądałem akta, uczestniczyłem w tych rozprawach osobiście. I powiem tak, że są sprawy w Polsce, którymi powinien przyjrzeć się prokurator generalny, bo nie jest to do końca uczciwe.
Dziękuję bardzo. Redaktor Stanisław Karczewski, dziennikarz, publicysta, nasz dziennik i autor książki Pedofilią w Kościół oblicza kłamstwa. To rozmowa, którą z panem redaktorem przeprowadził Michele Celli. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.